Dobrze, kochani, jesteśmy w naszym kazaniu. Witam wszystkich jeszcze raz bardzo serdecznie. Tym standardowym naszym okrzykiem w tym okresie świąt Wielkiej Nocy, które w dalszym ciągu rozpamiętujemy. Jezus Chrystus zmartwychwstał.
Prawdziwie zmartwychwstał.
Alleluja. Prawdziwie zmartwychwstał. Amen. Alleluja. Ja odwoływać się dzisiaj będę do tego, o czym dzisiaj Gosia mówiła, w sensie na tym czytaniu pierwszym, więc jeżeli żeście śledzili tekst razem z Gosią albo uważnie słuchali tego, co Gosia czyta, to bardzo fajnie, ale ja jestem taki jakiś niepoprawny chyba niepoprawny pastor i pozwolę sobie jeszcze raz tekst przeczytać. Bo po prostu, nie wiem, a to ktoś się spóźnił, a to ktoś w tym czasie robił herbatę, a to ktoś nie uważał, więc ja jestem taki troszkę niepoprawny, więc pozwolę sobie jeszcze raz przeczytać ten tekst z Ewangelii, pamiętacie Marka, 16 rozdział, wersety od 9 przeczytam, ale może już nie wszystko, powiedzmy do 15-16 wersetu. I powstawszy z martwych, wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia, ukazał się najpierw Marii Magdalenie, uwaga, z której wypędził 7 demonów. Ta Maria Magdalena i tych 7 demonów, z której wypędził, będzie nam to potrzebne, tak? Zauważcie, ona nosi jakieś piętno, tak? Maria Magdalena, z której wypędził 7 demonów. Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy z nim przebywali, a którzy się smucili i płakali. Poszła do tych, którzy się smucili i płakali. Ona jako pierwsza. Lecz oni, gdy usłyszeli, że żyje i że się jej ukazał, co? Nie uwierzyli. A potem ukazał się w innej postaci dwom z nich, gdy szli do wsi. Oni też wrócili i opowiedzieli pozostałym jakimś innym, ale i tym nie uwierzyli. Na koniec, już po tych wszystkich, którym się ukazał, na koniec, komu się ukazał? Na koniec, już na samym końcu, ukazał się 11 uczniom, tym apostołom, gdy siedzieli u stołu i ganił ich niewiarę. I zatwardziałość serca, że nie uwierzyli tym, którzy go widzieli zmartwychwskrzeszonego. I rzekł im, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Panie Boże, dziękujemy Ci na dzisiejsze nasze rozważanie. Prosimy Ciebie o Twoje słowo na dzisiejszy czas i na dzisiejszy dzień, Panie. I Duchu Święty, ja proszę Ciebie, byś dzisiaj objawiał nam jakieś kolejne fakty, bardzo ważne, jeśli chodzi o sprawy zmartwychwstania, tej najważniejszej sprawy dla chrześcijaństwa. Prosimy Ciebie o to w imieniu i w autorytecie Jezusa Chrystusa, Duchu Świętym. Amen. Kochani, fakt zmartwychwstania jest fundamentem naszej wiary. Absolutnym fundamentem naszej wiary. I mówić o zmartwychwstaniu, chcę powiedzieć, nigdy nie dość. Nigdy nie dość. Pamiętacie, David Wilkerson zwrócił kiedyś taką uwagę i mówił, powiedział coś takiego bardzo ciekawego, że w naszych kościołach chrześcijańskich współcześnie mówi się bardzo często o wszystkim, o różnych rzeczach. Mówi się o różnych rzeczach. Oczywiście takich biblijnych, tak? Mówi się o demonach, o diable, o zarabianiu pieniędzy, o apokalipsie, o dawaniu pieniędzy, o rozdawaniu pieniędzy, o różnych rzeczach się mówi, o wszystkich innych rzeczach się wiemy i wszyscy to doskonale wiemy, a najmniej mówi się o Jezusie Chrystusie. Tak on zauważył i to jest zaskakujące, bo Kościół to jest chyba właśnie miejsce proklamacji Jezusa Chrystusa. Dlatego wydarzenie zmartwychwstania, tego naszego zmartwychwstania, o którym my mówimy, ono nie może być jedynie wydarzeniem takim świątecznym. Wiecie, świątecznym. Raz w roku, na Wielkanoc i wtedy jest czas o tym, żeby o tym mówić. Nie? A potem kończy się Wielkanoc i będziemy mówić o wszystkich jakichś innych rzeczach. Nie? Nie. Chcę powiedzieć, nie tak jest. I tak nie powinno być w Kościele. I to jest to, Deborka, ja ci dziękuję bardzo, bo ty powiedziałaś, że my jesteśmy właśnie konserwa. I no jesteśmy konserwa. Niestety, albo stety. Ja się bardzo z tego cieszę, że jesteśmy konserwa. Chcę powiedzieć także, że wieść o zmartwychwstaniu Chrystusa Jezusa to przede wszystkim jest wieść o pustym grobie. To jest wieść o również pustym krzyżu, kochani. My mamy krzyże, no nie? Mamy krzyże w naszych kościołach, w naszych domach. Czasami nosimy je na klapach naszych marynarek, albo ktoś zawiesza sobie krzyżyk na piersi, tak? Ale ja chcę powiedzieć, że ten nasz krzyż, który my mamy, jest pusty. I to jest wyznanie naszej wiary. Nie ma tam już Chrystusa. Ten nasz krzyż, który ty sobie zawieszasz na szyi, on jest pusty, zauważ. Nie ma go tam. Jezusa tam nie ma. No nie? I to jest wyznanie naszej wiary, chcę powiedzieć. Popatrz, przyszły kobiety do grobu, jak czytamy w słowie dzisiejszym, przyszły kobiety do grobu i usłyszały podstawową treść zmartwychwstania od aniołów. Co usłyszały? Nie ma go tu. Gdzie go szukacie? Grób jest pusty. Nie ma go tu. Jezus już nie wisi na krzyżu. Dlatego chcę powiedzieć i my. Również go tam nie wieszamy. No nie? Jezus już nie leży w grobie. Dlatego i my go tam nie składamy więcej. Jezus Chrystus żyje. Chociaż jest Chrystusem ukrzyżowanym. Tak? I chcę powiedzieć, i to jest bardzo ważne, bo nasze krzyże są puste, ale nasze serca, kochani, mają być pełne Jezusa Chrystusa. I tu jest ta zamiana, to jest ta różnica. My razem z Chrystusem mamy być ukrzyżowani i to jest istota naszej wiary. To natomiast, czy ja powieszę, czy nie powieszę sobie krzyżyk w domu albo na szyi, to jest sprawą drugorzędną. Moje serce ma być i tam ma być Jezus Chrystus. To jest najważniejsze. Nasze krzyże są puste. Ale serca nasze nie mogą być puste Chrystusa Jezusa. One mają być Jezusa Chrystusa pełne. Tylko, wiesz, nie myśli o jakichś różnych wszystkich innych rzeczach. Muszą być pełne Jezusa Chrystusa. I z tej obfitości tego, co jest w twoim sercu, mówią twoje usta i głoszą Bożą chwałę. O ile oczywiście twoje serce jest wypełnione Jezusem Chrystusem. Więc tak jest zresztą napisane w Bożym Słowie. Z obfitości serca mówią usta. Więc jeżeli ty na okrągło mówisz tylko o samochodach, o kupowaniu, sprzedawaniu, o różnych rzeczach, to się zastanów, czym jest napełnione twoje serce. Czym ty się faszerujesz każdego dnia i czym ty się karmisz. Bo tym, czym się karmisz, chcę powiedzieć, tym i trącisz, tym pachniesz. A niektórzy ludzie może śmierdzą, tak? Zależy, czego się najedli. I dziś wraz z apostołem Pawłem ja chcę, czy też my chcemy apelować jako Kościół, jako wspólnota ludzi, która się tutaj gromadzi, że centralnym punktem chrześcijaństwa jest krzyż. Krzyż połączony z grobem, ale chcielibyśmy dodać, z pustym grobem. Ten grób jest pusty. Nie byłoby chrześcijaństwa bez zmartwychwstania i zatem bez pustego grobu. Tyle jest grobów na świecie. Jest tyle grobów i tyle umarłych w tych grobach, ale spośród tych wszystkich grobów jest jeden, który jest pusty. Zauważcie, jest to grób, który zaświadcza nad wszystkie inne groby, że Jezus Chrystus jest Panem życia i śmierci. Bo Bóg się do Niego przyznał właśnie w ten sposób, że wzbudził Go z martwych. I podstawowe poselstwo Kościoła, kochani, które dociera do nas przez, nie wiem, apostoła Piotra, Pawła, Łukasza, Marka, Mateusza, Jana i Jakuba i wszystkich innych jest takie. Jezus Chrystus ten mąż z Nazaretu przeszedł przez ziemię wszystkim ludziom dobrze czyniąc. Wyganiał demony, uzdrawiał chorych, pomagał wszystkim, którym trzeba było pomóc, ale my, ty i ja, zawiesiliśmy go na drzewie, na krzyżu. My go zawiesiliśmy. On za nasze grzechy tam poszedł. Ale Bóg wzbudził go z martwych. Bóg wzbudził go z martwych. Dlaczego? Bo to był jego syn umiłowany. Bo to jest potwierdzeniem tego, że Jezus Chrystus jest rzeczywiście posłanym przez Boga, jego własnym synem. A zmartwychwstanie to uwiarygodniło. Abyśmy wierzyli w to wszystko, co on mówił. Abyśmy jego słuchali, abyśmy jemu wierzyli. Tak? Powiedzmy, to był wstęp. Teraz wracając już do samego tekstu, tak, który żeśmy czytali, mianowicie Gosia nam pięknie przeczytała. Wracając do naszego tekstu, chciałbym naszą uwagę zwrócić na kilka rzeczy podstawowych, potem które czytałem i troszeczkę zwróciłem naszą uwagę. Przede wszystkim na uczni zwróćmy uwagę. Pierwszą z nich, z tych uczni, jest Maria Magdalena, pierwszy świadek zmartwychwstania. Maria Magdalena, to ona była pierwsza u grobu i pokazuje mi to na fakt, w jaki sposób Biblia podnosi rangę kobiety w Nowym Testamencie, tak? Ponieważ niestety w czasach starożytnych kobieta nie miała wielkiej wartości i nie miała wielkiej rangi, myśmy sobie kiedyś to mówili przy innej okazji, tak? Po prostu kobieta była troszeczkę może więcej warta od zwierzęcia, nie była wiarygodnym świadkiem w sądzie. Kobietom nie można było na przykład zeznawać w sądzie w żaden sposób, bo nie były traktowane one poważnie. Natomiast tutaj my widzimy pewną kwestię, mianowicie to, że kobieta jest pierwszym świadkiem zmartwychwstania. Popatrzcie, podnosi to rangę kobiety w starożytności. To jest nie do pomyślenia, aby pisarze starożytni sobie po prostu od tak napisali o tym wydarzeniu. Ewangelista Marek mówi o niej dodatkowo, drugi fakt, to jest ta Maria Magdalena i ją opisuje, w sensie to jest taki dowód osobisty, z której Pan Jezus Chrystus wygonił 7 demonów. Tak ona jest opisana tutaj. W tej Ewangelii Marka. To jest ta Maria Magdalena, z której Pan Jezus wyrzucił 7 demonów. Popatrzcie, ciekawa sprawa, bo Ewangelia Marka była napisana około roku 70, prawda? Jezus wypędził z niej demony w czasie, kiedy chodził po świecie, około 30 roku, czyli popatrzcie, 40 lat minęło od tamtego wydarzenia, a ludzie nadal jej to pamiętają, tak? I często jest tak, bo ona otarła się o jakieś zło i została jej przyklejona w związku z tym jakaś łatka, i wszyscy jej to pamiętają. Nie pamiętają tego dobra, jakim ona była człowiekiem, ale jej pamiętają jedną rzecz i jej wyrzucają do końca życia, że to była ta, która była opętana przez 7 demonów. Nie? Ha! Popatrzcie. Miała złą reputację i teraz już jej to będą wypominać do końca życia. Przez 40 lat i do końca życia. Jakieś piętno, które ona nosi, tak? Ale zadam pytanie. Czy przypadkiem podobnie jest i nie z twoim życiem, no nie? Albo z moim, z naszym życiem, ale z twoim, tak? Czy przypadkiem nie jesteś osobą, która już dzisiaj jesteś całkowicie inną osobą, ale przykleili ci kiedyś jakąś łatkę, jakieś zło, które się do ciebie przykleiło i ci dalej to po prostu wypominają? Nie wiem, w szkole, w rodzinie, znajomi, jacyś krewni, wszyscy naokoło, w pracy. Widzimy grób, a przy grobie tylko Maria Magdalena. Ona stoi tam sama i płacze. I czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, dlaczego ona tam stoi sama, tylko ona i płacze? Dlaczego ona tam jest w ogóle? Jest tylko jedna odpowiedź. Bo ona kocha, umiłowała prawdziwie Jezusa Chrystusa. Ona jest pierwsza i zauważcie, że to do niej właśnie, jako pierwszej, przychodzi Jezus Chrystus. Dlaczego? Bo ona tam była przy grobie. Dlatego wy się nie dziwcie, że my, pomimo że święta się już skończyły, my dalej chcemy trwać w tym temacie, tego grobu. Popatrzcie, było tak wiele osób uzdrowionych, którym Jezus Chrystus pomógł. Ale gdzie oni są? Gdzie są ci wszyscy ludzie? Dlatego, że ona umiłowała, otrzymała w związku z tym ten przywilej i jej jako pierwszej ukazał się Jezus Chrystus. Popatrzcie, zmartwychwstały. I to ona właśnie miała przywilej być pierwszą apostołką. To ona była apostołką dla samych apostołów i przyniosła im wiadomość jako pierwsza. Wielu ludzi może być, nie wiem, przez Jezusa Chrystusa uwolnionych, uzdrowionych, uleczonych w jakiś sposób. Wielu ludzi, tak jak w Ewangeliach jest napisane. Ale tylko jedna osoba pójdzie pod krzyż, tylko jedna osoba pójdzie pod grób i tam będzie stać i tam będzie płakać. Z tych wszystkich ludzi uzdrowionych i dotkniętych przez Jezusa Chrystusa. Będzie go szukać i będzie go pragnąć i będzie mówić, ja muszę go znaleźć, ja muszę go znaleźć. Spośrodku tego tłumu ludzi tylko jedna osoba się zawsze znajdzie. Popatrzcie. I dla mnie to jest odpowiedź na to, dlaczego prawdziwe wspólnoty chrześcijańskie nie są liczne. Dlaczego prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa to nie jest tłum ludzi, który przychodzi do kościoła raz w niedzielę na nabożeństwo. Tylko jedna osoba. Tłum sobie tłumem. Ci ludzie przyszli z różnych powodów. Z ciekawości, stado gapiów, różne powody nimi po prostu powodowały. Ale tylko jedna osoba. To jest ciekawe, bo to pokazuje nam obraz współczesnego chrześcijaństwa. Ale czy jakiegoś chrześcijaństwa, czy może również naszego chrześcijaństwa? Chodzi mi tu o nasz Kościół, o naszą wspólnotę, tak? Chrześcijaństwa, w którym jako człowiek zdrowy, jako człowiek, który odzyskał wzrok, bo został dotknięty przez Jezusa Chrystusa, jako człowiek, który został z martwych wskrzeszony, teraz jestem szczęśliwy z tego faktu, ale co? Zajmuję się dalej swoimi sprawami? Kupowaniem, sprzedawaniem, różnymi sprawami? A tymczasem tylko ona jest tą, która umiłowała do końca i poszła do końca za Jezusem Chrystusem. Popatrzcie, tak? I to ją właśnie spotkał ten przywilej, że była tą, o której mówiono. Popatrzcie, o niej mówiono. To jest ta, właśnie ta, która była opętana przez 7 demonów. Nie? Nie wiem, to jest ten, który był złodziejem, a tamten, popatrz, to jest ten, który był narkomanem, a ta, ona była normalnie w domu poprawczym, ktoś inny siedział w więzieniu, to jest taka łatka taka, którą przyklejają, no nie, tobie, to jest taka przewrotność człowieka, nie, przewrotność człowieka, że jemu się już nie zapomina tego, co się wydarzyło w przeszłości. Ona kocha, Maria Magdalena, kocha, ona pragnie, ale popatrzcie, wciąż jej wypomina tę złą reputację. I chce się ją zdyskredytować. Nie? I możliwe, że tak jest w twoim życiu, ale chcę ci powiedzieć, ale ty się na to w bardzo prosty sposób nie daj złapać, bo to jest taki haczyk diabelski, którym diabeł próbuje ciebie zahaczyć i sprowadzić na ziemię i na tej ziemi chce ciebie skopać i po prostu i do tej ziemi chce ciebie przygwoździć, abyś przypadkiem, wiesz, nie wstał na kolana, a potem na proste nogi. Rozumiesz? Nie daj się złapać na ten na tą diabelską sztuczkę. Jest taka pierwsza uwaga, jeśli chodzi o tą Ewangelię. Tak? Bo może ci się wytyka czasami właśnie pewne rzeczy. Tak? I kiedy właśnie ta osoba o złej reputacji, niby, która jest zdyskredytowana w oczach świata, popatrzcie, kiedy przychodzi do apostołów i mówi tym apostołom, słuchajcie, Jezus Chrystus zmartwychwstał. Przychodzi z Ewangelią, przychodzi z dobrą nowiną. Mówi, prawdziwie zmartwychwstał. Tak? To apostołowie co? Czytamy w tekście. Nie wierzą. Tak? Nie wierzą. Myślą sobie, głupoty gada. Kiedyś ją opętało jakichś 7 demonów, teraz pewnie coś innego ją opętało. Jakieś głupoty. Chodzi i gada i jakieś głupoty ma w głowie. Nie? Nie uwierzyli jej. Dlaczego? Bo miała złą reputację. Ta zła reputacja się za nią ciągnęła i do niej tak troszkę przylgnęła. Ale jest coś pięknego w tej historii. Mimo wszystko, jest coś pięknego, jak patrzycie na tą historię. Popatrzcie, Jezus Chrystus wybrał sobie właśnie taką osobę o złej reputacji. Jezus Chrystus wybrał sobie właśnie ciebie. Być może osobę o złej reputacji, osobę taką, która była zniewolona przez jakieś rzeczy, osobę, która miała udział jakiś w czynieniu zła, której się życie kiedyś posypało pod wpływem zła i wszyscy to zobaczyli i może była w centrum pośmiewiska całej ulicy. Taką właśnie osobę wybrał Jezus Chrystus. Popatrzcie, jeśli to nie jest przewrotność Pana Boga, że nie dość, że kobietę przepraszam wszystkie kobiety i panie, tak? Ale jeszcze taką kobietę właśnie Bóg uczynił świadkiem zmartwychwstania. Tak? Dlatego może apostołowie potem troszeczkę się wstydzą, tak? I się troszeczkę wzbraniają, kiedy na przykład apostoł Paweł opisuje, bo to wstyd wielki dla facetów, nie? Opisuje na przykład apostoł Paweł, kto widział Jezusa Chrystusa, to apostoł Paweł nie przyznaje się, że kobiety, zauważcie. Jemu jest wstyd nawet się do tego przyznać, bo tak, najpierw opisuje, podaje tak, najpierw apostoła Piotra, oczywiście, Jakuba, oczywiście, nie? Pozostałych 11 czy też 10 apostołów, czy też 9 apostołów, potem braci, potem Pawła, potem innych i popatrzcie, nie ma tam nic o Marii Magdalenie. Nic. Dlaczego? Bo nie było się czym chwalić. On to po prostu ukrył, bo było im wstyd. Tak? Ale Pan Bóg właśnie ją wybrał. I my dzisiaj, słuchajcie, po 2000 lat właśnie o niej mówimy. Właśnie o niej. Nie? Oni chcieli to ukryć, a my to dzisiaj odkrywamy. Jest coś pięknego w tej historii. Oczywiście ja chcę powiedzieć, że tu jest miejsce nie tylko dla sióstr, ale również i dla braci. Witajcie w klubie. Bo to jest nadzieja dla wszystkich słabych. Wszystkich, o których ludzie źle mówią. To ten, nie wiem, to taka, to zły człowiek, to człowiek opętany. No to człowiek, dla którego my oczywiście, porządni chrześcijanie, tacy, wiecie, dobromieszczańscy, tacy mówiący on, takim językiem, porządni chrześcijanie, żyjący...
Pastorze, przepraszam, czy mógłbyś telefon odsunąć od komputera, bo przerywa cały czas, jak ciebie słuchamy.
A telefon... Ale mój telefon jest cichutko.
Okej, okay, czyli to kontynuuj w takim razie, trudno.
To nie mój telefon.
Bo kilku z nas jakby ma ten sam odbiór, że przerywa.
A to widocznie jest wina może słabego internetu?
A teraz jest dobrze, kontynuuj, spoko.
Tak, teraz jest dobrze, jak mówisz, no.
Tak, okej, okay, to nie wiem, wina słabego internetu może. Także. Ja tylko sprawdzę jedną rzecz, zanim pójdę dalej. Poczekajcie, sobie pójdę, tylko sprawdzę, czy może ktoś ma włączony. Nie, wszyscy mają wyłączone telefony, wszyscy mają wyłączone głosy, więc okej. Okay. Ale było mnie słychać do tej pory, tak? Dobrze?
No, było dobrze, ale rwie lajtowo, ale słychać, okej. Okay.
Ale słychać, okej. Okay. Okej, więc... Skończyliśmy na tym, że jesteśmy, że pewni ludzie, a wiem już, gdzie jesteśmy, że pewni ludzie, którzy są on w chrześcijaństwie, potrafią się po prostu przychodzić do nas i się na nas tak patrzeć troszeczkę tak z góry, no nie? I nam wyrzucać różne rzeczy, no nie? Kim ty to jesteś, no nie? Jesteś jakaś taka, nie wiem, ktoś jest zniewolony jakimś nałogiem i potrafią do ciebie tak przyjść i popatrzeć na ciebie z góry. O, jesteś opętana, jesteś zniewolona jakimś paleniem papierosów, jakieś masz problemy ze swoim językiem, bo ci się coś tam od czasu do czasu wyrywa, jakieś brzydkie słowo, albo w ogóle mówisz nie tak, jak ja przywykłem, że się w kościele powinno mówić, bo w kościele powinno się mówić chwała Panu, albo alleluja, albo coś tam, a ty przychodzisz i zamiast powiedzieć, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, to mówisz, dzień dobry Państwu. I ci to na przykład wyrzucają wszyscy. A tymczasem Pan Bóg właśnie takich wybiera, właśnie takich, aby nam pokazać, co o nas myśli wszystkich, że nie jest związany Bóg jakimś albo coś takiego i nie będzie sobie wybierał właśnie uczonych w piśmie, nie wiem, uczonych w prawie i jajogłowych i jakichś innych mądrych, ale wybierze sobie właśnie kobietę o złej reputacji, aby ona właśnie zaniosła dobrą nowinę do świata. I my czytamy w tekście dzisiejszym, że jej się ukazał najpierw, tak? A w końcu ukazał się apostołom. I tam zauważyliście to słowo, a w końcu po wszystkich. Tak? Bo sobie pewnie na to zasłużyli, no nie? Po drodze ukazał się wielu, a to im, apostołom, na końcu ukazał się. I to musi mieć jakiś sens, co tu jest napisane. Bo i w końcu, kiedy im się ukazał, na samym końcu już, to im powiedział tak, wiesz, nie powiedział im, witam szanownych apostołów, dzień dobry wszystkim. Nie, tak im nie powiedział, tak? Ale tu jest napisane, że ich po prostu złajał, zganił ich niewiarę, wyrzucił im ich niewiarę i miał do nich pretensje. Czego nie wierzycie, chłopaki? Dlaczego żeście tej kobiecie nie uwierzyli? Nie? Tak ich złajał i im wyrzucił ich niewiarę. I oczywiście my dzisiaj nie będziemy się nad tym zastanawiać, nad tą ich niewiarą. Pewnie rozważaliśmy sobie to kiedyś. Dzisiaj ograniczymy się jedynie do tego i z tym się na pewno zgodzicie, że niewiara nie podoba się Bogu. Ktoś, kto nie wierzy, nie może podobać się Bogu. Tak? Idziemy dalej. I teraz, Irku, chyba troszeczkę do tego nawiążę, co ty mówiłeś. Co ty mówiłeś, bo ty mówiłeś o głoszeniu Ewangelii dzisiaj. I bardzo fajnie ty to mówiłeś. I ja wiem, że ten temat był podnoszony i tydzień temu, i dwa tygodnie temu. I ja troszeczkę o tym też. Zmartwychwstanie trzeba głosić. I trzeba przekazywać dalej tę wiarę, którą otrzymaliśmy od apostołów. I jest pięknie napisane w liście do Rzymian, 10 rozdział, 9 werset, jest napisane tak. Jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus Chrystus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Tak jest napisane. Jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus Chrystus jest Panem, zauważ, jest tu napisane. Ale jest też napisane i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg wzbudził Go z martwych. Jeśli uwierzysz w sercu swoim, bo wiesz, ja chcę powiedzieć, że ta formułka Jezus jest Panem, to nie jest jakaś magiczna formułka, że każdy, kto ją sobie, wiesz, wypowie, to jest zbawiony. Jak zapłacisz Chińczykowi 100 zł zapłacisz mu za to, że go nauczysz tej formułki Jezus jest Panem, to on posiedzi nad tą formułką może pół godziny i go nauczysz, jak mu zapłacisz. I co to znaczy, że co, że on będzie zbawiony? Bo ty mu zapłaciłeś za to, że on nauczył się formułki i umie mówić Jezus jest moim Panem? Absolutnie nie o to chodzi. Jeśli będziesz miał to na ustach, oczywiście tak, ale przede wszystkim, jeśli będziesz tym przejęty w prawdziwy sposób, od wewnątrz, od samego środka, jeśli zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa zacznie się w tobie i ono będzie w tobie realne, jeśli Jezus Chrystus urodzi się i zmartwychwstanie prawdziwie w tobie, wtedy będziesz mógł w sposób autentyczny głosić Ewangelię o Jezusie Chrystusie i głosić to, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. W innym wypadku będzie to sztuczne powtarzanie jakiejś formułki, która nie jest magiczną formułką. Rozumiesz, o co chodzi, tak? Ja chciałbym tutaj powołać się na fragment z pierwszego listu do Koryntian, drugi rozdział, i zacytuję wersety od 1 do 5, żebyśmy zobaczyli, co apostoł Paweł ma na myśli, mówiąc Ewangelia i głoszenie Ewangelii. Tak? Co jest treścią Ewangelii i co jest tą wieścią Ewangelii i dobrej nowiny, którą Kościół powinien zwiastować i którą zwiastował od początku. Paweł pisze tak. Również i ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże. Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I przybyłem do was w słabości i w lęku i w wielkiej trwodze, a mowa moja i zwiastowanie moje, popatrzcie, czyli ta Ewangelia, z którą do was przyszedłem i którą wam zwiastuję, nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. On przyszedł i nie umiał nic innego, nie zwiastował, jak tylko i wyłącznie Jezusa Chrystusa. I to ukrzyżowanego, dodaje. Tak? Apostoł Paweł mówi, że upodobało się Bogu zbawić swój Kościół, ale nie przez jakieś mądre słowo, krasomówcze przemówienia, logiczne argumenty, ale przez głupie, proste zwiastowanie, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. Umarł na krzyżu i zmartwychwstał. Przez zwykłe, proste poselstwo, które brzmi Jezus Chrystus zmartwychwstał. Poselstwo brzmi, umarł za nasze grzechy i powstał z martwych dla naszego usprawiedliwienia. To jest bardzo proste poselstwo. Może to zrozumieć dziecko nawet, może to zrozumieć człowiek, który nie jest mądry, który nie jest zbyt inteligentny. Może to zrozumieć taki człowiek jak Maria Magdalena, jak ty, jak ja, prosty, zwyczajny, o niskim poziomie inteligencji. Oczywiście możemy mieć kłopoty i trudności ze zrozumieniem, czym jest zmartwychwstanie. Możemy mieć trudności z wytłumaczeniem różnych rzeczy, wielu rzeczy, całej teologii, dogmatyki i tak dalej. Ale jedno chcę powiedzieć. Zmartwychwstanie opiera się o świadectwo naocznych świadków, którzy doświadczyli jego przemieniającej mocy i dali się za to zabić. Dali się za to zabić. Największym dowodem zmartwychwstania dla mnie jest to, że ludzie dali się zabić za tę prawdę. Nie umieraliby za kłamstwo, ponieważ widzieli, i nie mogli inaczej zaświadczyć. Nie mogli. Za zmartwychwstaniem idzie również bardzo ważny fakt, że Bóg go uwierzytelnił, że wszystko, co powiedział, jest prawdą. I jeśli on naprawdę zmartwychwstał, to teraz uwaga, to moje życie musi ulec zmianie. To jest niemożliwe, żebym ja po prostu oddając Jezusowi Chrystusowi swoje życie, stał cały czas w miejscu, albo nawet się cofał. To jest niemożliwe. W ślad za Twoim oddaniem swojego życia Jezusowi Chrystusowi musi iść przemiana Twojego życia. Przynajmniej ja widzę po prostu taką prawidłowość w Bożym Słowie. Ja widzę też na swoje życie, jak ono się zmieniło. On zmienił moje życie, on zmienił mój sposób myślenia. I jest to cud, który wydarzył się w pewnym momencie mojego życia, ponieważ ja go doświadczyłem. Doświadczyłem zmartwychwstania Jezusa Chrystusa w swoim życiu i mogę powiedzieć za apostołem Pawłem również widziałem Pana, widziałem Chrystusa Jezusa, bo go doświadczyłem, doświadczyłem Jego śmierci, ale doświadczyłem również Jego zmartwychwstania. Śmierć Jezusa Chrystusa, ta, którą przeżywamy, którą doświadczyliśmy, o której też mówimy, ta śmierć stała się naszym osobistym doświadczeniem i to zmienia Twoje życie. Jezus umarł i my wraz z Nim umarliśmy, ale nie tylko umarł i nie tylko my umarliśmy, ale powstał z martwych. Po co? Abyśmy i my mogli dalej powstać z martwych do nowego życia. I tu chodzi o to życie w przyszłości, które będzie miało miejsce, czy to chodzi też o życie tu i teraz? Ja doświadczyłem tego tu i teraz. Byłem martwym duchowo człowiekiem, a w pewnym momencie mojego życia, ja, który byłem martwy, a wydawało mi się, że żyłem, w pewnym momencie w prawdziwy sposób ożyłem do nowego życia i moje życie nabrało całkowicie nowych wartości, nowego koloru. Wcześniej ono było w kolorach biało-czarnych, a w momencie, kiedy nawróciłem się do Jezusa Chrystusa, oddaję Mu swoje życie, w tym momencie przeżyłem swoje nowe narodzenie, o którym mówi apostoł Jan, narodziłem się na nowo, do nowego życia, jako nowy człowiek. Wszystko stare, moje stare grzechy, ten grzech, który kiedyś do mnie się przykleił, jak ta łatka, to zło, o które ja się otarłem, ono zostało. Razem ze starym życiem ja to obciąłem i wyrzuciłem do przeszłości, jakby do oceanu. A na brzegu tego oceanu postawiłem taką dużą tabliczkę z napisem zakaz połowu. Tam jak wrzucasz, tam już po prostu koniec, to przepadło. Nie ma co tego łowić, bo tego nie ma. To jest w Jezusie Chrystusie. W Jezusie Chrystusie jest doskonałe odpuszczenie i przebaczenie Twoich wszystkich grzechów i tego całego Twojego zła, które dokonało się w Twoim życiu. Oczywiście, może łatka Ci zostanie, ale rzeczywistości grzechu nie ma. To zostało Ci odpuszczone. Już powolutku kończąc. Siostry, bracia, trzeba głosić zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Sorry. Albo nie będę przepraszać za te słowa. I to jest nasza nadzieja. Nadzieja w tym, że i ja również nie umrę na wieki, ale będę żył tak jak On. Bo ja nie jestem powołany do tego, żeby umierać i leżeć w grobie i gnić, ale ja jestem powołany do życia. I to nie do byle jakiego życia, ale do życia razem z Bogiem, razem z Jezusem Chrystusem. I teraz nie dlatego ja jestem chrześcijaninem, albo ty jesteś chrześcijaninem, że robisz wszystko jak trzeba, ale dlatego, że Jezus Chrystus zmarł za ciebie i teraz żyje w tobie i Jego moc jest w tobie również w postaci Ducha Świętego. Chociaż nie jestem doskonałym Jego uczniem i nie potrafię przestrzegać tego wszystkiego, do czego mnie nawołuje, chociaż bardzo bym chciał, ale nie potrafię, niestety, bo wcale nie jesteśmy doskonali. Wcale nie jesteśmy już bez problemów. Wcale nie stało się tak, że już wszystko zniknęło i dalej na przykład, nie wiem co, nie kłócę się z żoną, albo nie kłócę się z mężem, albo jestem doskonałym rodzicem. Wcale tak nie jest. I nie o to też chodzi, bo jest i ciężko, jest i trudno, i jest często boląco. Często ścieram się ze swoimi lokatorami, powiem komuś coś, co komuś pójdzie tak w pięty, a ja nawet o tym nie wiem, bo to jest jakaś jeszcze stara rzecz, która mi została. I nie mam już sił iść dalej. Jak patrzę na siebie i sobie uświadamiam nagle, jakim ja jestem beznadziejnym człowiekiem. Tak? Ale nie o to chodzi w chrześcijaństwie, że nie mam już sił iść dalej. Tak? Bo żeby móc iść w ogóle, to trzeba najpierw zmartwychwstać. Rozumiesz? Powstać trzeba. A żeby zmartwychwstać, to Jezus Chrystus musi najpierw zmartwychwstać w tobie. I to jest ta prawda dzisiaj, którą chcę trąbić od samego początku, od samego rana. Ale musimy wiedzieć jeszcze jedną rzecz na sam koniec. Albo z Nim, z Chrystusem umieramy i zmartwychwstajemy, albo, uwaga, bez Niego umieramy i gnijemy w naszych grobach. A więc nie ma zmartwychwstania bez śmierci. Najpierw muszę umrzeć. Najpierw muszę, i to jest chyba pewnego rodzaju taka rzeczywistość, którą zauważam i prawidłowość. Najpierw muszę umrzeć. Najpierw moje życie musi mi się posypać. Najpierw grzech musi mi się przykleić i to życie musi mi się najpierw posypać. Najpierw muszę umrzeć, aby zmartwychwstać. I tu mówię o nowonarodzeniu. Jest pewnego rodzaju zasada. Nie ma radości nowego życia bez smutku z powodu tego, co uczynił w nas grzech. Więc jeśli czasami patrzysz na swoje życie, patrzysz na przeszłość, na swoją historię i widzisz, jakie tam się wydarzyły różne rzeczy, że ktoś, nie wiem, ciebie okradł, albo ty kogoś okradłeś i jest ci z tego powodu bardzo smutno i patrzysz na swoją przeszłość i jest ci smutno z tego powodu, co się wydarzyło w twojej przeszłości, to chcę ci powiedzieć, to są może rzeczy, które ci przypominają, ale dzięki temu możesz przeżywać dzisiaj radość nowego życia w Jezusie Chrystusie, już bez tego smutku. Radość tego, że Jezus Chrystus zmartwychwstał i ty razem z Nim zmartwychwstałeś do nowego życia i teraz twoje życie nabiera nowych kolorów. Trzeba mu tylko po prostu zaufać. Zaufać. I dlatego zadajmy sobie na koniec już pytanie, z którym was zostawiam. Co to znaczy żyć zmartwychwstałym Chrystusem każdego dnia? Panie Boże, dziękujemy ci za twoją łaskę na dzisiejszy dzień. Dziękujemy ci, Panie, za twoje słowo, które ty posłałeś do swojego Kościoła, Boże. Wielbimy ciebie, wywyższamy i wysławiamy twoje święte imię, bo jest ono święte, bo jest ono wspaniałe. Boże, dziękujemy ci, Panie, za tę prawdę twojego zmartwychwstania i to wszystko, co z tego wynika. To wszystko, co wynika z twojej śmierci, ale i z twojego zmartwychwstania. Błogosław nas, Panie Boże, dzisiaj, w tę niedzielę, kiedy my rozpamiętujemy te rzeczy i gromadzimy się wokół twojego stołu. Alleluja.